Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Farbowanie życia wraca po wakacyjnej przerwie, na której sobie odpoczywałam, naładowałam się energią i wracamy z kolejnym sezonem. Na początek mam takie ogłoszenie parafialne. Jeżeli ktoś z Was jest gotowy, żeby wystąpić w farbowaniu, opowiedzieć o swojej chorobie, o swojej drodze, o tym, jak się czuje, to zachęcam do kontaktu. Zaproszę absolutnie każdą osobę, która jest gotowa podzielić się swoją historią. Piszcie do mnie na Instagramie, na Facebooku, albo możecie mi wysłać maila gośkaserafin@onet.pl, ale Gośka Serafin i we wszystkich tam mediach społecznościowych będę i obiecuję, że odpiszę, skontaktuję się, więc zachęcam Was do tego, żeby może się przełamać i usiąść w tym granatowym fotelu, w którym dzisiaj siedzi Ania Olearczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Asystentka zdrowienia dziś, ale długa droga za Tobą do momentu, w którym jesteś, od momentu, w którym zaczęło Ci się w życiu sypać.
Zgadza się. To tak, to jest długa droga i bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że trochę o tej drodze będę mogła opowiedzieć.
Kiedy poczułaś, że coś jest nie tak?
Trudno powiedzieć, że ja to poczułam, dlatego że myślę, że pewne rzeczy zaczęły się bardzo wcześnie. Pamiętam, jak miałam chyba 11 lat, zaczęłam mieć omdlenia. Nie jakieś takie z dużą utratą świadomości, ale mdlałam. Nie wiadomo było, z czego to wynika. Oczywiście, tak jak w wielu przypadkach, zrzucano to na karb okresu...
Rośnie.
Tak, rośnie, okres dojrzewania, to się zaczyna. Trafiłam wtedy do szpitala, na taki ogólny oddział pediatryczny. Tam mnie podtrzymano na obserwacji i wyszłam z diagnozą nerwicy wegetatywnej. Czyli no, tak naprawdę już wtedy coś się zaczęło dziać. Teraz jak patrzę z perspektywy czasu na to, no to chyba była taka typowa somatyzacja. W momencie, kiedy gdzieś tam te emocje bardzo intensywne pewnie we mnie były i się przewalały i organizm no, zaczął w ten sposób to komunikować. Z tym, że no, wtedy jakieś takie dłuższe leczenie nie zostało podjęte. I no właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, bo ja się cieszę ogromnie z jednej sprawy, że jednak świadomość społeczna, ona się zmienia. Bo to, o czym mówię, to jest ponad 35 lat temu. Mniej więcej ten okres i wiadomo, że wtedy jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, jakiekolwiek problemy tego typu, to w ogóle było coś, o czym się nie mówiło.
Ale i tak jestem w szoku, że była taka diagnoza, a nie właśnie nawet w szpitalu, że dorastanie i hej, do widzenia.
No akurat no właśnie tam postawiono mi taką diagnozę. Ale tak jak mówię, wtedy skończyło się na tym, że tam wyszłam z jakimiś łagodnymi lekami uspokajającymi, no wzięłam je do końca. Potem te omdlenia ustąpiły, więc wydawało się, że wszystko jest okej. Okay. I tak naprawdę gdzieś chyba na przełomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego ja już wtedy na pewno przestawałam sobie radzić z własnymi emocjami. Było tak, i tu już mówię o okresie właśnie ogólniaka, że na przykład były okresy, kiedy w ogóle byłam bardzo zniechęcona, kiedy nie miałam siły. Ja wracałam do domu ze szkoły, kładłam się spać. Nie miałam motywacji do działania. Potem przychodziły takie okresy, gdzie gdzieś tam to nadrabiałam. Ja jak kiedyś już po latach przeglądałam jakieś tam swoje zeszyty z liceum, zauważyłam jedną rzecz. Ja miałam tam białe plamy. Bo było tak, że notowałam na lekcjach, a potem jak nie było mnie w szkole, no to zostawiałam puste miejsce, żeby to uzupełnić.
Oczywiście.
I już tego nigdy nie robiłam. I tak to wyglądało. Potem już gdzieś jak przychodził ten okres, kiedy zbliżałam się do matury, na pewno już wtedy nie było dobrze. Bo w porównaniu z moimi koleżankami, kolegami, którzy gdzieś tam jakoś widzieli tą przyszłość przed sobą, jakoś ustrukturyzowaną, ja tak naprawdę kompletnie nie wiedziałam, co dalej. W sumie z przypadku trafiłam na ochronę środowiska na Politechnice Wrocławskiej i dosyć szybko się okazało, że to nie jest moja bajka. Nie tyle ochrona środowiska, co takie kwestie związane ściśle z Politechniką. Mówię o przedmiotach. Przestałam tam sobie radzić i na pewno nie było dobrze, bo chociażby zaczęłam nadużywać w tym okresie alkoholu. Potem zmieniłam uczelnię. Przeniosłam się na Uniwersytet Opolski i tam tą ochronę środowiska dokończyłam. Tylko widzisz, właśnie to, co już się ze mną wtedy działo, spowodowało, że ja studiowałam nie 5 lat, tylko 8. Bo po drodze był urlop dziekański, zdrowotny. Właśnie ja zawsze bardzo silnie somatyzowałam. Myśmy jeszcze wtedy mieli takie książeczki zdrowia, z którymi się chodziło do lekarza, gdzie lekarz wbijał zwolnienia. Ja tych zwolnień miałam mnóstwo. I pewnie o tym wiesz, że kwestie chociażby depresyjne, one potrafią się przekładać na przykład na problemy typu astma, typu problemy z żołądkiem, jakieś tam napięcia mięśni, tego typu sprawy. Właśnie u mnie tak to wyglądało. No więc byłam na to leczona, a nigdy gdzieś tam nie weszliśmy w to głębiej.
Ale przez te wszystkie lata, jak opowiadasz od podstawówki aż po studia, to żyłaś w takiej niewiedzy i dopiero w dorosłym życiu, mając już diagnozę i mając wiedzę, poskładałaś te klocki?
Tak.
Po prostu żyłaś,
retrospektywnie.
Myśląc, że okej, tu boli, tam boli, nie mam teraz siły i trochę nie ma gdzie o tym poczytać, nie ma z kim o tym pogadać i takie myślenie, no tak wygląda życie, nie? Mi też się nie chciało uczyć, więc myślałam sobie, że...
Jestem leniwa.
Tak, jestem leniwa. Studia, no były. I chyba człowiek tak pędzi, za młodu, nieświadomy, myśląc, że tak ma być. Dopiero w dorosłym życiu jest w stanie trochę przeanalizować te klocki, też sięgając do dzieciństwa.
Zgadza się. Jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałam. Kwestia też wsparcia ze strony otoczenia, bo ja na te zwolnienia tak często to nie zaczęłam chodzić dopiero na studiach. To już się właśnie zaczęło gdzieś tam pod koniec podstawówki.
Chorowita.
Bardzo, tak. Ja właśnie byłam z tych chorowitych. I pamiętam jak, z tym, że uczyłam się dobrze. Mhm. No, nawet bardzo dobrze. Do pewnego momentu, potem już dobrze, powiedzmy, gdzieś tam w ogólniaku. I było tak, że wezwała mnie kiedyś pani pedagog szkolny, bo już wtedy ktoś taki zaczął funkcjonować. I wiesz, co od niej usłyszałam? Że jak się nie zacznę chodzić do szkoły i jak nie przestanę chorować, no to ja w życiu do niczego nie dojdę. I w sumie wyszłam z takim komunikatem.
I nie pozwoliłaś sobie wtedy chorować, nie?
Nie. To mnie jeszcze bardziej dobiło. Okay. Wiesz, myślę, że to na mnie zadziałało bardzo demotywująco, ponieważ ja z tym chorowaniem nie byłam w stanie niczego zrobić. Bo to faktycznie były takie konkretne somatyzacje, wiesz. Temperatura, nie wiem, tu mnie boli. Faktycznie były jakieś ostre stany zapalne w gardle, tego typu rzeczy. Ja sobie z tym nie radziłam i myślę, że no wtedy nie podchodziłam do tego w jakiś taki sposób refleksyjny, świadomy i tak dalej. Ale że to wszystko jeszcze bardziej mnie dołowało, bo powodowało, że chyba gdzieś się czułam bezradna już tak naprawdę wtedy. W stosunku do samej siebie.
No tak, bo wsparcia brak, ale im człowiek jest taki trochę bardziej dorosły, tym już może decydować o sobie, ale dopóki jest pod tą kuratelą rodziny, to słyszy tylko ucz się, nie? Ucz się.
Zgadza się. Ale wiesz co, to jest tak, że nawet jak już skończyłam te 18 lat, no o tych studiach już mówiłam, że to wyglądało jak wyglądało. Myślę, że no bo właśnie, w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, bo taką mam diagnozę, jest tak, że nie ma jednego genu, który za to odpowiada, ale jest pewna podatność genetyczna. Później do tego się dokładają czynniki biologiczne, czyli na przykład no tam zmiana funkcjonowania neuroprzekaźników w mózgu i też czynniki środowiskowe mają ogromny wpływ na to. I u mnie, ja pomiędzy wyniesieniem się z Politechniki, a przeniesieniem na Uniwersytet Opolski, ja jeszcze zdążyłam wyjść za mąż. I było tak, że myśmy raz przeprowadzili się, najpierw z Wrocławia do Opola. Potem w tym Opolu, to też był bardzo trudny okres, no tam z różnych przyczyn. I taki bardzo duży kryzys u mnie zaczął się w momencie, kiedy przeprowadziliśmy się w sumie po 2 latach mieszkania w Opolu, przeprowadziliśmy się do Warszawy. Więc było bardzo dużo tego typu zmian. Po drodze poroniłam ciążę, co też bardzo mocno odbiło się na moim zdrowiu. Zresztą to się później uaktywniło właśnie już w momencie, kiedy byłam w bardzo głębokiej depresji, która zresztą doprowadziła później do próby samobójczej. Także tych czynników środowiskowych, które przyłożyły się do tego, myślę, że było bardzo dużo. A ta taka pewna podatność, którą mamy, zresztą ty sama mówisz o depresji u siebie, którą przeszłaś, chociażby wynika z tego, że tak, my jesteśmy bardzo wrażliwi. Bardzo wrażliwi na to, co dzieje się wokół nas i mam takie, myślę, że zbieramy często z otoczenia więcej niż osoby no, klasyfikowane jako zdrowe. Wiesz co, to tak w formie takiej dygresji małej. Powiem ci o koleżance, która ma diagnozę schizofrenii, choruje już długo i ona faktycznie bardzo szybko się upsychotycznia czasami. I u niej coś takiego, jak na przykład oglądanie, nie wiem, informacje, że coś się dzieje na świecie złego i tak dalej, powoduje ogromny wzrost lęku. Zresztą u mnie też coś takiego było. Tak jak mówię, ja już wtedy, to już był ten czas, kiedy faktycznie chorowałam. Jak to mi się teraz skojarzyło, wiesz, z tym, co się dzieje w Afganistanie. Bo wtedy to była kwestia Iraku. Saddam Hussein i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, jak się zaczęły te naloty, jak się zaczęło właśnie to wszystko, ja miałam wrażenie, że oni zaraz nas zaatakują. Ja zaczęłam żyć w totalnym zagrożeniu, dlatego że u mnie w przypadku depresji jeszcze ten komponent lękowy zawsze był bardzo duży. Więc coś, co w przypadku innej osoby może spowodować, no tak, znowu się gdzieś tam tłuką i tak dalej, to dla mnie było coś, co powodowało, że ja się zaczęłam zapadać.
I od razu to czułaś?
Tak.
Ja na przykład... Tak jak wspomniałaś o tych informacjach, tak sobie myślę, ale też kiedyś się nad tym zastanawiałam, że spędziłam 11 lat w telewizjach informacyjnych. No i wiadomo, jak to w informacjach, raczej więcej złych informacji niż dobrych. Dobre się rzadko zdarzają i dobre się też mało oglądają. No lubimy, niestety. Jest taka ciekawość człowieku, tak jak człowiek lubi oglądać horrory, bo lubi się bać, to też oglądają się te informacje. I wydawało mi się, że ja je przerabiałam na chłodno, że się tego nie bałam. Przerobiłam wojnę na Ukrainie, tak? Bardzo blisko, różnego rodzaju katastrofy. I nie miałam ani snów, ani jakichś takich lęków, ale gdzieś to mogło mi tak głębiej wejść. I bardzo mnie dotknęła pandemia. I tak sobie myślałam, że kurczę, no tu wojna, tu coś. To mnie, tego się tak nie bałam, nie? Relacjonowałam bardzo dużo na przykład wypadków, A nie przełożyło się to na przykład na mój strach przed, nie wiem, jeżdżeniem samochodem albo pociągiem, tak? Bo też katastrofy pociągów przerabiałam. Wiadomo, jako dziennikarz też wie się dużo więcej niż przekazujesz. A dotknęła mnie pandemia tak panicznie, ale też myślałam, że nie. Dopiero to jakoś tak wybucha, nie? Że nie ma w nas takiej umiejętności jakiegoś zauważania tych emocji. I dopiero jak się one zgromadzą, to czasem już jest bardzo późno, nie? Tak. Że wybuchają tak mocno. A u ciebie to tak wybuchło, czy ci się tak sączyło, że doszłaś do wniosku, że okej, to już nie jest smutek, jakiś lęk, to cię zaczyna tak paraliżować i zapadasz się w sobie, że poszłaś do lekarza, usłyszałaś najpierw diagnozę depresja, zanim była ta choroba afektywna dwubiegunowa.
No, to żeby to było tak
ładnie, prosto
i tak ułożone. Ważne jest to, co powiedziałaś, że często te nasze emocje, uczucia, gdzieś się od nich odcinamy, bo uważamy z bardzo różnych przyczyn, że na przykład powinnyśmy być twarde, że przyznanie się do pewnych rzeczy to jest słabość. A jeżeli jeszcze gdzieś wokół nas nie ma przestrzeni na to, żebyśmy mogły sobie z tym poradzić, mogli, to prowadzi do chociażby właśnie bardzo różnych zaburzeń. Przecież teraz w czasie pandemii wiadomo, że kondycja zdrowotna właśnie dotycząca zdrowia psychicznego u ludzi bardzo się pogorszyła. Dokładnie. Więc wszystkie tego typu rzeczy bardzo silnie na nas oddziałują. I u mnie było tak, że już po przeniesieniu do Warszawy trafiłam do pracy do prywatnej firmy i właśnie... Ja na początku miałam diagnozę depresji, dopiero później, parę ładnych lat później dostałam diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej, ale Właśnie, znowu patrząc retrospektywnie, ja już miałam wtedy zaburzenia dwubiegunowe. Tylko, że bez takich pełnych manii, a jedynie w postaci hipomanii, czyli takiego podwyższonego nastroju, ale który jest bardzo często traktowany jako stan pełnego zdrowia, tak? Bo jesteś aktywna, masz dużo energii, w sumie no, nie potrzebujesz bardzo dużo snu, szybciej myślisz. I to faktycznie tak jest. I o ile w manii te myśli już są porwane, już zaczyna się jakaś gonitwa, o tyle w hipomanii potrafisz być po prostu bardzo sprawna.
Super kreatywny.
Tak.
A robiłaś coś, co ciebie niepokoiło w hipomanii, czy wszystko było właśnie takie fajne? Że ta hipomania była... Bo osoby, które zasiadają w tym fotelu i na przykład mają hipomanię, mówią, że no kurde, to jest fajne. Nie? Że jest dużo energii.
Tak.
Że są super pomysły, że jest kreatywność, nie trzeba snu.
To
jest fajne.
To jest fajne, ale właśnie ta granica pomiędzy hipomanią a manią, ona potrafi być bardzo cienka i to potrafi się zmienić. Zaraz o tym powiem, ale wrócę właśnie jeszcze do okresu tej pierwszej pracy w Warszawie. No bo co się jeszcze łączy zarówno z hipomanią, jak i manią? Ogromny wzrost takiej pewności siebie. Skłonność do lekceważenia pewnych rzeczy i mnie... Myślę, że zawiódł instynkt samozachowawczy, ponieważ w trakcie pewnego konfliktu, który wybuchł w pracy, ja dość tak obcesowo przeciwstawiłam się ówczesnemu mojemu dyrektorowi. I skończyło się to wyrzuceniem z pracy. I wtedy się zaczęła już taka konkretna depresja, właśnie bardzo mocno lękowa. Miałam problem, żeby w ogóle zacząć szukać czegoś innego. Minęło ponad pół roku i trafiłam do pracy w dużej instytucji państwowej. To był taki czas, że tam wtedy były wprowadzane nowe programy pomocowe. Praca była bardzo intensywna, bo myśmy pracowali dosłownie po kilkanaście godzin dziennie i to był ciągły stres, ciągłe napięcie, bo to było tworzenie przepisów, umów, podpisywanie i tak dalej. Ja myślę, że się przeciążyłam wtedy bardzo mocno. I to wszystko zaczęło narastać. Zaczęły narastać stany lękowe. Zaczęły się problemy ze spaniem, z jedzeniem. No właśnie jakieś takie poczucie już beznadziei. Przede wszystkim tego, że ja już sobie kompletnie nie radzę. I nastąpiło coś, co się popularnie określa załamaniem nerwowym. Czyli ja po prostu poleciałam. I wtedy w połowie tego 2002 roku trafiłam po raz pierwszy do psychiatry. Przepraszam. Wyszłam ze skierowaniem do szpitala psychiatrycznego. Wróciłam do domu i wtedy z moim ówczesnym mężem, no po rozmowie po prostu podarliśmy to skierowanie.
Dlaczego?
No bo przecież ja nie jestem chora psychicznie.
Nie
tak?
Jestem wariatką. Wariatką, nie?
To no, jest taki... Przecież no, ja sobie mogę z tym poradzić, tak? Przecież to wcale nie jest takie trudne. Ludzie sobie radzą z tak różnymi rzeczami, no to przecież ja też sobie powinna móc poradzić. Trafiłam wtedy jeszcze jeden raz do psychologa, to była bardzo nieudana wizyta, nie udało mi się nawiązać jakiejkolwiek takiej relacji terapeutycznej i przestałam się w ogóle leczyć. Minęło parę miesięcy i mój stan pogorszył się na tyle, że skończyło się pierwszą próbą samobójczą. Wtedy wylądowałam po raz pierwszy w szpitalu, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii tutaj w Warszawie. I wtedy dopiero zaczęło się jakiekolwiek leczenie. Tam dostałam diagnozę właśnie epizodu depresyjnego. Wyszłam już z lekami, poszłam na psychoterapię i przez pewien czas było ok, ale potem znowu coś się zaczęło dziać. Leki przestały na mnie działać, był problem, żeby to leczenie ustawić ambulatoryjnie, czyli w przychodni, przez lekarza psychiatrę. Trafiłam do szpitala po raz drugi, to było, ile dobrze pamiętam, 2007 rok. I wtedy już dostałam diagnozę zaburzenia depresyjne nawracające, czyli choroba afektywna jednobiegunowa. Znowu wyszłam z ustawionymi lekami, znowu przez jakiś czas było ok, ale zauważ, ja zrobiłam tylko jedno, zaczęłam brać leki. Owszem, przeszłam terapię poznawczo-behawioralną, ona dała mi bardzo dużo, bo ja nauczyłam się radzić sobie z różnymi rzeczami, a poza tym dała mi taką bardzo mocną podbudowę, która później umożliwiła mi już własną pracę.
Wiedzę, tak?
Tak, po prostu wiedzę. Dała mi narzędzia.
Wiedzę.
Mhm. Nie wiem, jak było w przypadku, bo ty też chodziłaś na psychoterapię.
Tak, cały czas jestem w psychoterapii wiedza jest, pomaga.
Nie wiem, co tobie dało najwięcej, ale mi najwięcej dały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to było to, że dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak zaburzenia poznawcze. A to się sprowadza do tego, że uświadamiamy sobie, że nasze myśli to niekoniecznie jest rzeczywistość. Więc to był taki, o kurczę. Ogromnym odkryciem było dla mnie to, jak dowiedziałam się o myśleniu dychotomicznym, czyli myśleniu czarno-białym. My tak naprawdę bardzo często w wielu miejscach, już nie mówię o osobach chorujących, ale w ogóle widzimy takie podejście. Albo coś jest super, albo coś jest kompletnie...
Dzień dobry.
Właśnie.
Dzień dobry.
Ja się śmieję, że to myślenie takie czarno-białe to jest w ogóle taka trochę... Może być taka odrobinę wizytówka tej mojej dwubiegunówki. Jedna uwaga, mówię dwubiegunówka, ale są osoby, które uważają to za określenie stygmatyzujące. No dla mnie akurat osobiście
nie masz
nie
problemu
jest.
Z tym.
Nie, z tym nie mam żadnego problemu, czy z określeniem dwubiegunowa.
Jak ci było z faktem, że to, co ty myślisz, to może nie jest taka prawda objawiona, że czasem trzeba się wspiąć na wyżyny obiektywizmu i przeciwstawić tym myślom fakty na przykład, nie? Bo ja mam czasem kartkę i się tego uczyłam, że jest jakieś przekonanie głębokie, no i ja fakty i mity.
Aha,
i że
sposób.
Tak nie jest, nie? Że to, co ja sobie wymyśliłam na swój temat, bo to są głównie przekonania o sobie, że wcale tak nie jest.
O sobie, ale też o świecie, który nas otacza, prawda? Że on może być bardzo zagrażający, że nie ma w nim miejsca tak naprawdę dla nas. I to, o czym powiedziałaś, myśli, właśnie zaburzenia poznawcze to było jedno, ale druga rzecz to były myśli automatyczne. Bo raz, że się dowiedziałam właśnie, że nie wszystko to, co myślę, to jest prawda. I jeszcze jak się dowiedziałam o tych myślach automatycznych, czyli to, że jak coś się zdarzy, pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to wcale nie musi być prawda, to tak, to spowodowało, że ja zaczęłam na pewne rzeczy patrzeć inaczej. To był bardzo długi proces.
Tego się trzeba uczyć.
Właśnie.
I to jest
i powiedziałaś bardzo ważną rzecz. U mnie były takie pewne punkty przełomowe i zdania, które gdzieś tam po drodze usłyszałam, które były bardzo ważne. Tak naprawdę były dwa. I pierwsze to było zdanie, które powiedział psychiatra, właśnie ten, do którego trafiłam pierwszy raz. Tylko ja kompletnie nie rozumiałam, o czym on w ogóle powiedział, o co mu chodzi. Powiedział coś takiego. Ja tam wtedy siedziałam, właśnie ryczałam, że ja żyję nie tak, jak powinnam, bo przede wszystkim bardzo silnie tkwiłam w schemacie, że jest coś takiego, jak życie, którym żyć powinnam.
Powinność, no.
Prawda? I ten psychiatra powiedział mi wtedy coś takiego, żyje pani tak, jak pani umie. Ja mówię, ale o co mu chodzi, tak? No przecież każdy żyje. I dopiero później, właśnie wtedy, kiedy się dowiedziałam o tym, że to moje myślenie, to niekoniecznie musi być rzeczywistość, stwierdziłam, ja chyba tak nie do końca potrafię żyć. Ale tak naprawdę to wszystko już się zaczęło dziać tak w sposób taki bardzo świadomy po drugiej próbie samobójczej, która miała miejsce 5 lat po tej pierwszej i o ile w przypadku tej pierwszej ja na szczęście już bardzo niewiele wtedy wiedziałam o tym, jak można sobie zrobić skutecznie krzywdę, więc to było dosyć impulsywne i powiedzmy nie zagrażające bezpośrednio aż tak mojemu życiu. Owszem, mogło się coś stać, co doprowadziłoby na przykład do kalectwa albo do śmierci.
Ale to było na zasadzie ulgi, czy zwrócenia na siebie uwagi, czy rozpaczy, nie mam siły.
Wiesz, ja byłam w takim stanie, ja w ogóle wtedy przecież nie miałam świadomości, że to są jakieś zaburzenia psychiczne. Myślałam, że po prostu jestem tak popsuta, jeżeli można to tak określić, że ja nie jestem w stanie żyć. Ja tylko...
Ruszyć ręką, nogą, nie? Nie jest się w stanie. Nie, już nie dam rady dnia dłużej.
Ja byłam tak w potwornym stanie lękowym. Słuchaj, to było tak, że jeszcze rano byłam w pracy. Nie byłam tam kompletnie, już nie potrafiłam funkcjonować. Wyszłam wcześniej, wracałam do domu. Na przykład w metrze miałam takie poczucie, jakby coś mnie pchało, pod pociąg. Ja po prostu już tak się bałam. Weszłam do tego domu, mówię, po prostu skończę gdzieś... w jakimś zamknięciu, w ogóle to moje życie nie ma sensu, jeszcze sprawiam tylko problemy wszystkim dookoła. I wtedy impulsywnie wzięłam te leki, które miałam w domu i poszło. Natomiast już w przypadku tej drugiej próby, powiedzmy, że w jakiś sposób ona była podobna w tym natężeniu emocji, też w tym, co się działo, tylko że ona już była bardzo poważna. I to, że przeżyłam, to tak naprawdę cud.
I co się potem działo?
I potem po tej drugiej próbie...
Też był szpital.
Tak, oczywiście. I to już właśnie był trzeci pobyt w szpitalu. Wyszłam ze szpitala i stwierdziłam, że zrobię wszystko, co będę w stanie, żeby nie dopuścić do trzeciej próby. Dlatego nie chciałam tego zrobić moim bliskim. I podjęłam tak naprawdę decyzję o tym, że chcę żyć nie ze względu na siebie, tylko ze względu na nich. Jak już upłynęło dość sporo czasu, w pewnym momencie się zorientowałam, że ja w końcu zaczęłam żyć dla siebie, swoim życiem, a nie tym, którym powinnam.
Tak, powinność jest najgorszym hasłem, ale jest głęboka, bardzo głęboka w nas jest ta powinność, taka przez lata i chyba pokolenia wtłaczana. Chciałam jeszcze wrócić do diagnozy właśnie tej choroby afektywnej dwubiegunowej, bo bardzo często słyszy się o tym, że najpierw właśnie przez kilka lat jest diagnoza depresji, jeśli te hipomanie są delikatne, bo się o tym nie opowiada lekarzowi, ale rozumiem, że ty opowiedziałaś lekarzowi o tych stanach, czy on sam wychwycił podczas jakiejś kontroli, że masz tam za dużo energii w różnych sytuacjach?
Nie, to było tak, że wiesz, na tej terapii, na którą chodziłam, zresztą, która tak jak mówię, dała mi bardzo wiele, lekarz wypytywał mnie pod tym kątem. Ale ja na przykład kompletnie wtedy nie miałam świadomości, że jeżeli ja wychodzę z depresji, wracam do pracy i próbuję bardzo intensywnie zacząć nadrabiać ten okres, kiedy mnie nie był, przez który tak naprawdę nie funkcjonowałam, że już w tym momencie sama narzucając sobie coraz więcej, że ja już zaczynam wchodzić w hipomanię, tak? Po prostu nie masz świadomości tego. I wtedy, dopiero jak trafiłam drugi raz po próbie samobójczej do szpitala, wtedy faktycznie ta lekarka, która mnie prowadziła, ona gdzieś chyba przeprowadziła jakiś taki, nie wiem jak to się nazywa, nie jestem psychiatrą, ale taki pogłębiony wywiad. I wtedy właśnie już wyszłam z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej, z tym, że typu drugiego. Bo jest typ pierwszy, gdzie masz takie depresje pełne i takie manie konkretne. I ten typ drugi, gdzie są depresje, ale nie ma manii, tylko są hipomanie. I wyszłam z tą diagnozą, to był 2008 rok i ona się potwierdziła w 2010, bo wtedy dostałam takiej pięknej, pełnoobjawowej manii. I oczywiście znowu trafiłam do
takiej
szpitala.
Takiej mani, nie hipomanii.
Takiej mani, tylko. Mani. I później miałam drugi raz taką manię i to było w 2013.
A co robiłaś w tej manii?
Miałam poczucie wszechmocy. Mhm. To było bardzo fajne. Prawie w ogóle już nie spałam, nie jadłam. Miałam ogromnie dużo energii, mnóstwo pomysłów. Oczywiście większość z nich to tam w ogóle nie dodawała się do
jakiejkolwiek
realizacji.
A ryzykowne jakieś decyzje podejmowałaś? Finansowe na przykład, bo to często się o tym czyta, nie? Choroba afektywna dwubiegunowa to jak albo masz depresję, albo podejmujesz takie hardkorowe decyzje. I często w tych opisach, artykułach, w tych wikipedycznych przeklejkach jest albo hazard, albo jakieś pozbywanie się pieniędzy, albo inwestycje w jakieś nieruchomości. I każdy sobie myśli, a dobra, tak nie robię, no to może jest wszystko okej.
Okay, to nie? Jest okej. Okay. Mhm.
Ale ta wszechmoc to fajne uczucie. No.
Fajne. Jedna z osób, która była twoim gościem w poprzednich programach, powiedziała o czymś takim, że stany psychotyczne, one w pewien sposób się nakładają na naszą osobowość. I ja, no wiadomo, że psychozy są w przypadku schizofrenii, ale również w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej te psychozy też mogą występować i one u mnie były. W depresji miałam, tak jak wspominałam, ja straciłam ciążę. Ja w depresji miałam wtedy, kiedy już trafiłam za pierwszym razem po tej pierwszej próbie do szpitala, ja byłam przekonana, że ja po prostu myślami doprowadziłam do tego, że ta ciąża obumarła. Więc no wiesz... Mhm. Powiedzmy sobie szczerze. I już tak średnio się trzymałam wtedy rzeczywistości. A w tej manii, no to wiesz, zdobędę świat, w ogóle co ja mogę i tak dalej.
A otoczenie?
A otoczenie nie radziło sobie z tym. Nie radziłoby sobie, nie rozumieli tego. A to, o czym powiedziałaś o zachowaniach ryzykownych. Wiesz, ja nigdy nie narobiłam długów. Nie miałam tendencji do tego, co się zdarza ludziom, że na przykład kupują znajomym 3 samochody. I to też zauważ, jest ciekawe, bo człowiek właśnie w tej hipomanii, zanim już zupełnie odleci, czyli nawet na początku manii, jest bardzo przekonujący. Więc idziesz do banku i po prostu wychodzisz z kredytem, tak? Nieważne, że tam tej zdolności tak naprawdę nie miałaś. I kupujesz znajomym 3 samochody. Albo wędrujesz przez całą Europę, jak również jedna z osób, które tutaj u ciebie gościły.
Opowiadała, że ją nakręcali, wszyscy bili brawo, nie?
No dokładnie, że tak fajnie.
Przygoda.
No i to jest powód, dla którego chociażby ten stan hipomanii jest często przez otoczenie traktowany. No wreszcie, tak, normalnie odżyła, działasz, no. Tak i tak dalej. Więc takich zachowań u mnie nie było, zdarzało się na przykład tak, że ja potrafiłam w ciągu tygodnia kupić, załóżmy, 10 par butów. Tylko że ponieważ to były buty po 30 zł,
no tak,
więc ogólny wydatek był niewielki, więc też nie zwracało to jakoś szczególnie uwagi. W przypadku manii bardzo często występuje takie mocne odhamowanie seksualne, które prowadzi na przykład do tego, że, i pamiętajmy cały czas, to jest stan chorobowy, że osoby podejmują bardzo ryzykowne działania, zaczynają mieć przypadkowych wielu partnerów. Oczywiście wtedy kompletnie nie myślą o tym, że może być jakieś zagrożenie związane chociażby z chorobami, czy w przypadku kobiet z przypadkową ciążą. Tak jak mówię, to jest stan chorobowy, wtedy się myśli zupełnie inaczej. Więc u mnie czegoś takiego nie było, ale na przykład był taki okres, że gdzieś tam zaczynałam wchodzić na jakieś takie fora, gdzie, nie wiem, czytałam jakieś tam różne rzeczy, działały na mnie zupełnie inaczej niż powiedzmy w takim stanie wyrównanym. Więc te zachowania jak najbardziej też u mnie się pojawiały, tylko powiedzmy manifestowały się trochę inaczej. Natomiast jak ja to tak wspominam z uśmiechem dość dużym, jak byłam, to była ta moja druga taka mania w szpitalu konkretna. Wtedy trafiłam, to był 2013, na pewno nie pamiętasz, ale ja pamiętam, bo byłam w tym szpitalu. Wtedy była bardzo długa zima. Tak naprawdę ona się zaczęła kończyć gdzieś na początku maja. I pamiętam, jak tak sobie siedziałam, a jeszcze miałam taki fajny, taki biały szlafrok, takie kwiatki, który też powodował, że ja się czułam taka, wiesz. I tak sobie siedziałam w palarni, tam za oknem padał śnieg. A ja byłam taką wiosną, tak? I tak siedzę sobie, myślę. Zamknęliście wiosnę w szpitalu, to teraz macie.
Macie, aha.
Więc to, wiesz, taki sposób myślenia. I u mnie te manie, te psychozy w maniach, o ile te w depresji były no straszne, tak? Oprócz tego, że byłam przekonana właśnie, że sama przez siebie poroniłam przez te myśli. Na przykład też byłam przekonana, że narobiłam jakichś okropnych, strasznych rzeczy w pracy, że zaraz przyjedzie policja tutaj do szpitala po mnie i tak dalej. Koleżanki sprawdziły, co ja wtedy w tej pracy robiłam. Okazało się, że wszystko było w porządku, ale wiesz, znowu stan chorobowy, mój mózg zupełnie inaczej to przerabiał. Natomiast te manie były w moim przypadku takie radosne, wiesz. Ja chciałam, nie wiem, wszystkim zrobić dobrze, zbawiać cały świat. No i właśnie, czy choroba potrafi coś dać, czy tylko zabrać? Mi dała dwubiegunówka zarówno to, co wynikało z depresji, jak i z manii, bardzo dużo. Widzisz, ja w manii poczułam totalną jedność ze światem. Kompletne poczucie szczęścia, ale takiego, wiesz, to są stany, których tak normalnie, jak się funkcjonuje, ich się nie przeżywa. Prawdopodobnie można je osiągnąć w przypadku niektórych narkotyków. Ale nie wiem, bo akurat takich doświadczeń tego typu nie miałam, żeby gdzieś jakieś takie psychotyczne historie mocne były. Więc to takie, wiesz, poczucie totalnego szczęścia, poczucie ogromnej miłości, tego takiego zjednoczenia ze wszystkim, świadomości, że tak naprawdę nikt z nas nie funkcjonuje gdzieś tam w jakiejś pustce, że my jesteśmy w jakiś sposób wszyscy ze sobą związani, że to, co ja robię, nawet tutaj, rozmawiając z tobą, że to ma wpływ zarówno na ciebie, jak i na osoby, które będą oglądać, że te słowa też niosą ze sobą ogromny ładunek i mają ogromną moc. Ja wtedy, nie wtedy bezpośrednio w samej manii, bo wtedy to były stany, ja to przeżywałam, ale później, jak już wyszłam z tego, jak już się wyrównałam, świadomość tego, pamięć tego została we mnie. I ona powoduje chociażby takie rzeczy jak to, że raz na jakiś czas zdaję sobie z tego sprawę. Stosunkowo niedawno zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o współczucie, nie? Bo jest wiele osób, które mówią, ja nie chcę, żeby ktoś mi tam współczuł i tak dalej. Bo faktycznie to takie współczuję ci, to jest takie trochę, zrozumiałam jedno. To nie o to chodzi, żebym ja współczuła z tobą, tobie. Tylko właśnie o to, żebym ja współczuła z tobą.
Ze mną.
Nie? To jest właśnie to takie, taka świadomość tego połączenia. Że nawet to, że warkniemy na panią w sklepie, bo akurat my mamy zły dzień, to może spowodować, że ta pani, na którą warknęliśmy, pójdzie i warknie na własne dziecko, a to dziecko, nie wiedząc, co się dzieje, na przykład poczuje się winne, weźmie to gdzieś na siebie i potem 20 lat później, jeżeli to się gdzieś tam ileś razy powtórzy, na przykład ląduje na psychoterapii. Że czasami taki malutki kamyczek, z czego nie zdajemy sobie sprawy, potrafi wywołać ogromną lawinę. Ale też właśnie myślę, że dzięki tym stanom też zdałam sobie sprawę z tego, że tak samo jak ta lawina może być bardzo negatywna, tak samo może być w drugą stronę. Że czasami taki mały, dobry kamyczek, jak poleci i się rozpędzi, to może spowodować coś, co będzie miało ogromną moc takiego czynienia dobrych rzeczy.
To właśnie teraz a propos czynienia dobrych rzeczy, po tych latach, bo to jest w latach ta twoja historia, którą opowiadasz. Dziś jesteś asystentką zdrowienia, to chyba stosunkowo świeży zawód, nie? Bo to już jest zawód. To jest świeży, trochę raczkujący u nas zawód, ale trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że będzie się rozwijał. Pomagasz osobom w kryzysie psychicznym. Jak do tego doszło, że po swoim kryzysie psychicznym, który ci się ciągnął latami, z lepszymi i gorszymi momentami, stwierdziłaś, że chcesz pomagać? Czy poczułaś, że skoro tobie się udało, to będzie taka dobra droga, żeby pomóc? Bo czasem właśnie ta wiedza i to doświadczenie pozwala pomagać innym osobom.
Zgadza się. To, o czym powiedziałaś, doświadczenie związane z kryzysem psychicznym, z chorobą, z leczeniem, a później z procesem zdrowienia, to jest ogromny zasób. Jeżeli chodzi o asystentów zdrowienia, faktycznie tutaj u nas w Polsce to jest stosunkowo świeża idea, ale eksperci przez doświadczenie, no bo pamiętajmy, że każdy asystent zdrowienia jest ekspertem przez doświadczenie, właśnie przez to doświadczenie, o którym powiedziałam. To jest coś, co funkcjonuje już od wielu lat w innych krajach. I wiadomo, że asystenci zdrowienia, eksperci przez doświadczenie, że to ich działanie, wspieranie innych osób, które właśnie są w kryzysie, które z tym się zmagają, że daje bardzo dobre efekty, jest bardzo cenne. Cofnę się jeszcze na moment, zanim zostałam asystentką zdrowienia. Powiedziałam o tych dwóch próbach samobójczych. I widzisz, ta druga była w 2013, a potem przyszedł 2014 i ja poczułam, że znowu zaczynam wchodzić na jakąś taką straszną drogę, wiesz? Że już ten przebieg się zrobił taki bezremisyjny. Góra, dół, znowu coraz więcej lęków, znowu nie radzę sobie z życiem. Coraz częściej chodzę na zwolnienia, więc i tak prawdopodobnie za chwilę mnie zwolnią z pracy. A ponieważ miałam takie doświadczenia wcześniej, sprzed tych ponad 10 lat, co się zdarzyło, jak zostałam zwolniona w taki bardzo nieprzyjemny sposób, powiedziałam, nie, ja muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić, muszę jakoś zadbać o siebie. I podjęłam decyzję, że będę starała się o rentę. To była bardzo trudna decyzja, no bo wiesz, jesteś człowiekiem pracującym, całkiem nieźle zarabiasz, funkcjonujesz, właśnie, tak. I raptem masz zostać rencistą, tak? No powiedzmy sobie szczerze, renciści to też jest grupa stygmatyzowana, tak? No nie chcę mu się... A właśnie, jeszcze najgorzej, jak po tobie nie wygląda, nie?
Tak, tak, tak.
Ja też miałam taką sytuację, że jak powiedziałam komuś, że jestem na rencie, no ale nie widać po tobie, żebyś była chora, tak? No i... Ale podjęłam tą decyzję. Bałam się bardzo nawet tego, że tej renty nie dostanę. Bardzo
finansowo się, też ciężko.
Finansowo. No, akurat na szczęście wtedy miałam taką sytuację, że jakoś tam mogłam sobie na to pozwolić, ale tak, no wiadomo, że to jest bardzo duże uszczuplenie dochodów. Bałam się właśnie tego, jak ja się w ogóle w tym odnajdę, że jestem rencistką. Bardzo bałam się tego, że ja na tej rencie po prostu zwyczajnie zgnuśnieję. Że moje, nie wiem, moje życie się gdzieś ograniczy do wycierania kurzy, zastanawiania się, gdzie tam ewentualnie coś można tanio kupić, a w najgorszym przypadku do leżenia w łóżku i patrzenia w sufit. Ale wiedziałam, że jeżeli ja czegoś nie zrobię i dojdę do takiego stanu, bo widzisz, z próbami samobójczymi, to jest moje doświadczenie bezpośrednio. To jest tak, że do pewnego momentu jeszcze można coś zrobić. Pomijam w tym momencie kwestię otoczenia, bo jeżeli masz osoby bardzo świadome wokół siebie, to one z reguły nie pozwolą ci dojść do tej granicy. No ale przecież to nie jest tak, że każdy z nas mieszka z psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą, żeby tam od razu o wszystko zadbać. I ja zauważyłam, że to leci i że jak dojdę do tego miejsca pewnego i je przekroczę, to ja już nie będę w stanie tego powstrzymać, że to już wtedy poleci jak lawina. Więc miałam dwa wyjścia. Albo próbować mieć nadzieję, że może tym razem się uda, jak nie zmienię niczego, a dalej będę brać te leki, czy ewentualnie pójdę na psychoterapię, albo zrobić coś znacznie większego. Zmienić po prostu całe swoje życie. No i poszłam na tą rentę i faktycznie tak, bo ja przeszłam, dostałam rentę w połowie 2014, 15 i większość 16, prawie, no, czyli właściwie 2 lata, to był taki czas, który dałam sobie na to, żeby o siebie zadbać. Żeby jakoś nauczyć się z tym wszystkim lepiej funkcjonować, żeby te wahania się spłaszczyły. I faktycznie do czegoś takiego doszło. Zaczęłam się zastanawiać,
co dalej.
Okej, co dalej, tak? To jest też właśnie przypadłość osób mających zaburzenia dwubiegunowe, że o ile jest depresja, to siedzimy, a potem... Ale my coś już tu musimy zacząć robić, bo przecież niesie nas, tak? I zastanawiając się nad tym, co chciałabym robić, stwierdziłam, że tak, chcę pomagać osobom, które podobnie jak ja zmagają się z różnymi rzeczami. Jeszcze pracując w 2014 ja zaczęłam prowadzić na Facebooku blog Hadowe Życie, jego nie ma w tej chwili, bo go skasowałam bardzo impulsywnie wtedy, kiedy właśnie w tym 2016 był taki moment, że zaczęłam gdzieś tam szukać pracy, trafiłam na jakąś instytucję finansową i tam w kwestionariuszu było... pytanie, należało podać prowadzone przez siebie blogi, strony i tak dalej. I ja tak siedziałam, mówię, matko, przecież jak ja tu pokażę, że ja, tak, choroba afektywna dwubiegunowa
i w życiu
mnie
nie zatrudnią.
To w życiu mnie nie zatrudnią. Ja po prostu ten blog skasowałam. Także on sobie funkcjonował przez 2 lata, w tym 2016 go skasowałam, ale właśnie założyłam go po to, bo miałam taką świadomość, że to moje doświadczenie wtedy chorowania głównie, no i leczenia, niekoniecznie procesu zdrowienia, że ono jest, że to jest coś bardzo cennego, że to jest pewien zasób, którym ja się mogę dzielić. I w trakcie prowadzenia tego bloga to mi się tylko potwierdziło, ponieważ zaczęli do mnie pisać ludzie właśnie mający podobne problemy albo osoby bliskie właśnie z pytaniem, jak sobie z tym wszystkim radzić, co robić. I miałam takie poczucie, że to jest bardzo potrzebne. I w 2017 był pierwszy kongres zdrowia psychicznego. Ja na ten kongres trafiłam. W ogóle wtedy odzyskałam nadzieję, że coś w tej psychiatrii może się zmienić, bo zobaczyłam mnóstwo ludzi bardzo różnych. I osób z doświadczeniem kryzysu, i ich bliskich, i profesjonalistów, i gdzieś tam ludzi z kręgu władzy, powiedzmy w ten sposób. I poczułam, że coś się dzieje, że jest szansa, żeby coś się zaczęło zmieniać. I gdzieś tam usłyszałam o kursie i wtedy to nawet się nie nazywało, nie było kursem na asystentów zdrowienia, tylko taka pierwsza nazwa, pomijając eksperta przez doświadczenie, która się pojawiła, to był instruktor zdrowienia. I ja tak jak przeczytałam, o co chodzi, właśnie, że to pomaganie na bazie własnego doświadczenia, dzielenie się nim, wspieranie, motywowanie, mówię, kurczę, no to spróbuję, to jest właśnie chyba coś, co chciałabym robić. I poszłam na ten kurs, to był 2017, kurs był półroczny, skończyłam go. Potem byłam na stażu, w tej chwili pracuję w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych na warszawskich Bielanach. I tylko cała ta droga w tej chwili pokazuje mi, że ta taka wolta w życiu zawodowym i nawet zaryzykowanie, że to było bardzo ważne i że to był dobry krok. Wiesz, co mi to jeszcze dało? Ogromne poczucie takiej własnej sprawczości, takiego panowania, no może nie panowania, bo wiadomo, że jest mnóstwo różnych czynników, a popularne określenie, że każdy jest kowalem własnego losu, no może i okej, ale to jaką ma kuźnię dookoła i tak dalej, no to już niekoniecznie
Surowiec
wszystko
też.
Od niego zależy.
Słabszy
dokładnie.
Mamy.
Ale to poczucie sprawczości, tego, że bierzesz odpowiedzialność na siebie, to jest coś niesamowicie ważnego. Bo wiesz, jeszcze warto pamiętać o tym, że osoby chorujące są bardzo często takie infantylizowane, że się zaczyna za nie podejmować decyzje, no bo przecież my lepiej wiemy, co jest dla ciebie dobre i tak dalej. I jak człowiek nie ma tego poczucia sprawczości, tego, że może coś zrobić, ale też, że może wziąć odpowiedzialność za siebie, za to, co robi, myślę, że jest bardzo, bardzo trudno. I to, co robię teraz jako asystentka zdrowienia, właśnie staram się dawać to, co gdzieś sama po drodze zyskałam. W moim przypadku nadzieja. Myślę, że nadzieja jest bardzo ważną rzeczą, bo wtedy, kiedy tracimy nadzieję, to też tracimy... Ja tracąc nadzieję, straciłam wszystko. Bo to właśnie wtedy były te próby. I staram się tą nadzieję na to, że nawet jak się dostaje tą diagnozę choroby psychicznej, że nawet jak to nasze życie jest całe w rozsypce i my jesteśmy w rozsypce w tym życiu, że to wcale nie jest koniec. Że można coś z tym zrobić. Że tak, że to potrafi bardzo długo trwać, ale że warto zawalczyć o siebie. Dzielimy się naszym doświadczeniem, właśnie związanym z tym wszystkim, z tym, jak myśmy sobie poradzili, z tym, jak sobie radzimy na co dzień. No bo przecież HAT jest chorobą przewlekłą, nawrotową, więc to nie jest tak, że ja już jestem idealnie zdrowa, w ogóle nic się nie dzieje. Nie, cały czas jestem na lekach, mam okresy gorszego samopoczucia, ale zupełnie inaczej sobie z tym radzę. Teraz, jak cokolwiek zaczyna się dziać, to ja już wiem, że to są takie światełka ostrzegawcze. Aha, kobieto, wyhamuj, zmniejsz ilość bodźców na przykład wokół siebie, przestań tak pędzić, daj sobie czas. I to powoduje, że owszem, te wahnięcia są, ale wiesz, jeżeli miałabym to porównywać, to wtedy było Kilimandżaro, a teraz mam Bieszczady.
O, to pięknie. Więc w ogóle pięknie nie ma i przyjemnie nasze piękne Bieszczady.
I co jeszcze robią asystenci zdrowienia? My towarzyszymy, wspieramy, motywujemy. Wychodzenie z choroby psychicznej, znaczy z kryzysu psychicznego, o może w ten sposób, to jest często tak, wiesz, to nie jest liniowo, tylko na przykład dwa kroki do przodu, krok do tyłu. A to i tak jest jeszcze dobrze, bo czasami są tylko przez jakiś czas kroki do tyłu.
Tak, to jest wkurzające.
Tak, i to jest ten moment, kiedy jeżeli jest obok ciebie ktoś, kto powie, okej, słuchaj, to tak jest, tak? Też tak miałem. Poczekaj, wytrzymaj, damy radę, to jest bardzo cenne. Celowo powiedziałam damy radę, bo właśnie czas jakiś temu, ja to powiedziałam jednemu z uczestników projektu, z pacjentów, nie przepadam za tym słowem, wiele osób nie przepada, ale ono tutaj jest adekwatne. To był pan, który był w bardzo dużej depresji i on sam mówił o tym, że on nie ma nadziei. Ja mu wtedy mówiłam, spokojnie, czas, wyjdzie pan z tego, będzie dobrze. I faktycznie wyszedł i któregoś razu mi powiedział coś takiego, że wie pani, ja nie miałem nadziei. Ja wtedy uświadomiłam sobie jedno i mu powiedziałam, wie pan, ale to my tutaj, bo właśnie myślałam o zespole w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego u nas, to właśnie my jesteśmy po to, żeby jeżeli trzeba, to mieć tą nadzieję przez jakiś czas za pana. I myślę, że właśnie o to chodzi. Że my wiemy, że nawet jeżeli ktoś w danym momencie jest w bardzo złym stanie, to wcale jeszcze nie jest koniec. To wcale nie oznacza, że już na zawsze musi tak zostać. Co jeszcze jest bardzo ważne? Również stanowimy taki pomost pomiędzy właśnie osobami, które są w kryzysie albo które z tego kryzysu wychodzą, a profesjonalistami. Na przykład to już nawet na stażu się zdarzało, że ktoś z lekarzy mnie pytał, że no ale tutaj pacjent mówi, że ma jakieś tam takie efekty uboczne czy coś tam po lekach. I ja mówię, no tak, Też tak miałam. To faktycznie może być spowodowane lekami. Często zdarza się, że gdzieś tam na przykład jakieś padały pytania, no ale ktoś się tak zachowuje, to no, z czego to może wynikać, coś takiego. To są bardzo ważne rzeczy, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy ekspertami przez doświadczenie. Pozostali profesjonaliści to są eksperci przez edukację. To oczywiście nie wyklucza tego, że psychiatra nie może mieć też diagnozy psychiatrycznej czy nie wiem, psycholog, ale generalnie oni pracują no, na tej wiedzy, którą zdobyli.
Medycznej.
Medycznej na przykład.
A tej życiowej.
A my tej życiowej. I ja w ogóle uważam, że taki układ, gdzie masz, wiesz, eksperta przez edukację i eksperta przez doświadczenie, przy czym jedna rzecz, my też cały czas się rozwijamy, dokształcamy i tak dalej, więc też w jakiś sposób tam się zaczynamy stawać ekspertami przez edukację, tak jak eksperci przez edukację mogą być również ekspertami przez doświadczenie, ale że to jest takie bardzo dobre połączenie. Właśnie to doświadczenie i ta wiedza, że to pozwala tak w pełni pomagać. I tak, my jesteśmy czasami tym, bardzo często na przykład też pracujemy z rodzinami, bo rodziny nie wiedzą, co się dzieje. Rodziny nie wiedzą, czy na przykład pytają, czy jakieś zachowanie, czy to jest złośliwość, czy to jest objaw choroby, bo często no, nie mają takiej świadomości. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Też staramy się edukować, też mówimy głośno o tym, tak jak chociażby ja w tej chwili, bo mamy świadomość tego, że to jest taki obszar, w którym jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
To trzymam kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo. W opisie odcinka zamieścimy wszystkie informacje, gdzie szukać informacji, gdzie szukać pomocy, i żeby szerzyć tę wiedzę o tym, że jest coś takiego jak Centra Zdrowia Psychicznego, że to jest program, który się rozrasta i jest ogromna nadzieja, że będziecie mogli pomagać coraz większej liczbie osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i również wszystkiego najlepszego.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.